Uważam, że temat, o którym dzisiaj chcę mówić, on jest, ja od dłuższego czasu może nie zastanawiałem się nad tematem, ale ciągle widzę w życiu tak wiele odwołań do tego, że powinniśmy się nad tym zastanowić, że powinniśmy zdiagnozować pewną bardzo groźną i trudną sytuację, która ma miejsce w tej chwili na świecie. Myślę, że ona zawsze miała miejsce, ale dziś w naszym szczególnym układzie widzimy to bardzo dogłębnie i temat jest bardzo, może nie szeroki, ale bardzo głęboki. I ja podejrzewam, że tylko was mogę zainspirować do tego, żeby tym tematem, czy żeby oglądać rzeczywistość poprzez pryzmat tego, o czym dzisiaj spróbujemy sobie powiedzieć. Zobaczmy, nie zdradzę jeszcze tematu, za chwilę go powiem, ale wstęp do tego tematu zacznijmy od pierwszego listu Jana, rozdział 4, od samego początku. Ja będę czytał trochę z innego tłumaczenia, z tego najnowszego, o tego brązowego. Bordowego. A tu jest, tylko mamy tłumaczenie Biblii Warszawskiej, więc nie zdziwcie się. Drodzy, Jan pisze tak. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, a raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób. Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, i że przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki duch natomiast, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym usłyszeliście, że ma przyjść i już teraz jest na świecie. Wy dzieci pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nim zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Oni są ze świata i dlatego mówią jak ludzie ze świata. Świat ich słucha. My pochodzimy od Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie pochodzi od Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Mnie to słowo, szczególnie ten trzeci werset, gdzie apostoł mówi, że wszelki duch, który nie uznaje Jezusa, czy innymi słowy, nie uznaje, że Jezus jest od Boga, to jest duchem antychrysta. I apostoł pisze, że on już jest na świecie. To pisał 2000 lat temu, prawie 2000 lat temu i on już wtedy napisał, że ten duch jest na świecie, duch antychrysta. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, bo jeśli przeczytaliśmy choć raz Biblię, to wiemy, że duch antychrysta to nie ma nic wspólnego z duchem świętym, ani z duchem Bożym, ani z duchem człowieczym. Jest to duch prosto z najgłębszych czeluści piekieł, ale potężniej działający, czy najwszechstronniej działający na świecie, aż do czasu przyjścia ponownego Pana Jezusa. I też nie nad tym chciałbym się skupić. Ten duch antychrysta przejawia się w różny sposób. Zobaczmy, jaka jest na moment natura diabła, od którego każdy zły duch pochodzi. Zobaczmy w Ewangelii Jana 8:44 Pan Jezus mówi tak, nie do was i nie do nas, tylko mówi do faryzeuszów. Zaczyna to, waszym ojcem jest diabeł. To jest fragment, który pokazuje, nie wolno wyrywać z kontekstu słowa. Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. On, diabeł, od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Czyli diabeł jest tym, który jak gdyby jest samym kłamstwem. Od niego pochodzi, on jest ojcem kłamstwa. Wszelkie kłamstwo na ziemi pochodzi od niego i jest jak gdyby przez niego wywoływane. Przeczytajmy jeszcze inny werset, w którym też już apostoł Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale mówi tak, od początku. Tu już mówi do braci w Efezie, do kościoła w Efezie. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w niej uwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia, pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to z martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteśmy zbawieni, to wszyscy znamy. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem od Boga. I nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, myślę, że to jest do nas wszystkich, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzą związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliski dzięki krwi Chrystusa. Te słowa kończy jeszcze. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość. Mur podziału, który je rozdzielał. Apostoł Paweł pisze, kończy to, o tym murze podziału. I tu odnosi to o murze podziału między Izraelem a poganami. Ale zaczyna to w takim kontekście, że przez Chrystusa i w Chrystusie dostąpiliśmy łaski, dostąpiliśmy zbawienia i że ten mur rozdzielający został jak gdyby przez Chrystusa, nawet nie jak gdyby, tylko na pewno został przez Chrystusa zburzony. Ten duch, albo właściwie ten podział, o którym mowa tutaj w kontekście Izraela i pogan, był spowodowany przez, na pewno nie przez Ducha Świętego, na pewno nie przez Boży plan, tylko był spowodowany, ta niechęć jednych do drugich była spowodowana i pewnie w wielu wypadkach do dzisiaj to trwa, jest spowodowana przez złego, przez szatana, przez jego duchy. I ten mur, duch podziału jest widoczny, a właściwie odczuwamy go w wielu, wielu sytuacjach przez całą historię i dzisiaj nawet w tych naszych drobnych sytuacjach, jak i również w życiu codziennym widzimy, że jest coś albo jest ktoś, komu bardzo zależy na tym, żeby przedstawiać nam fałszywy obraz człowieka, fałszywy obraz zdarzeń, fałszywy obraz grup, fałszywy obraz historii, tylko po to, żeby wzbudzić w nas fałszywe odczucia co do ludzi, co do sytuacji i żebyśmy w tym fałszywym poczuciu podejmowali działanie, podejmowali jakiekolwiek, czy funkcjonując w fałszywym poczuciu odczuwania rzeczywistości, działali również z fałszywych pobudek. Ja nazwałem, i tak sobie nazwałem to dzisiejsze słowo, ja nazwałem to ducha podziału. Szukałem w Biblii, czy jest gdzieś takie słowo, duch podziału. Nie ma takiego słowa w Biblii, przynajmniej w tłumaczeniach polskich. Ale też niewiele duchów jest nazwanych w Biblii. Oprócz Ducha Świętego, który najczęściej występuje, jest duch ludzki, który występuje parę razy. I jest jeszcze jeden albo dwa rodzaje duchów, które akurat na daną okoliczność są przywoływane, jak Pan Jezus wypędzał jakiegoś demona, no to mówił o duchu nieczystym, który wychodzi i błąka się gdzieś tam. A więc w Biblii jako takie duchy nie są nazwane po imieniu, że ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. Dlatego to na swój własny użytek powiedziałem o duchu podziału, bo tak to go też chciałbym dzisiaj nazywać, mimo że, tak jak powiedziałem, nie znajdziemy go w Biblii. Ale zobaczmy, dlaczego można się tym duchem, nazwijmy, zająć. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale, sytuacja, przy której Pan Jezus wygania demona z opętanego człowieka, zresztą przeczytajmy. 12:22 do 33. W tym czasie przyprowadzono do Niego, do Pana Jezusa, opętanego człowieka. Był on niewidomy i głuchoniemy. Jezus uzdrowił go tak, że przemówił i był w stanie widzieć. Wywołało to zachwyt wśród tłumów. Czy to nie jest syn Dawida? Powtarzano. Jednak faryzeusze, gdy o tym usłyszeli, orzekli. Ten wygania demony nie inaczej, tylko za sprawą Belzebuba, władcy demonów. A Jezus, świadomy tych myśli, zwrócił się do nich. Każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje. Podzielone miasta lub rodziny nie są w stanie się ostać. Zwróćcie uwagę na to. Podzielone miasta lub rodziny nie są w stanie się ostać. A więc Pan Jezus dalej mówi, ale ja jeszcze bym się tu zatrzymał. A więc mówi o tym, że jest coś takiego jak podział miast, ludzi, rodzin, pewnie dalej idąc i krajów, i narodów, i społeczności, i plemion. I mówi, że jest to coś pochodzącego prosto z piekła, bo takie miasta czy rodziny nie są w stanie się ostać. I on potem dalej tłumaczy, że w tym kontekście jak gdyby udowadnia, że jeśli tak by było, że on by wyganiał mocą szatana złe duchy, no to właśnie pokazywałoby to, że szatan jest wewnętrznie ze sobą skłócony. Nie będziemy tego dalej wyświetlać, Darku, tylko wystarczy dotąd. A więc diabeł rozpoczyna swoje zniszczenie, a właściwie jedną z broni, ale bardzo istotną dla niego, jest zasianie czy wprowadzenie podziału. Od najmniejszej komórki, czyli od relacji między dwoma ludźmi w małżeństwach, ale nie tylko, od nawet relacji gdzieś jakichkolwiek, do podziału w narodach. I zobaczmy, że właściwie taki podział, z takim podziałem mamy do czynienia już od początku w Biblii. Pamiętacie, czy z tym stworzeniem fałszywego obrazu jednego człowieka o drugim. Pamiętacie Kaina i Abla. Biblia za bardzo nie wchodzi w szczegóły serca Kaina, oprócz tego, że mówi, że miał przeciwko swojemu bratu Ablu, czy Ablowi, to natomiast myślę, że musiał się tam wydarzyć jakiś dramat w sercu Kaina, jakaś trucizna musiała zostać zasiana, że doprowadziła do tego, że zamordował niewinnego brata. Myślę, że możemy przyjąć, nie będziemy tego rozważać, ale możemy przyjąć, że na pewno była tam sytuacja nie natychmiastowa, że przyszło mu do głowy, aha, Abel jest zły, w związku z tym zabije go i nie będzie już się wynosił, czy nie będzie się podobał Bogu. Tylko to był na pewno proces, który diabeł zasiał w tym człowieku i zasiał mu i rozwijał niechęć. Ta niechęć przerodziła się w nienawiść. Ta nienawiść przerodziła się w akt zabójstwa własnego brata. Pamiętacie Saula i Dawida? Czy Dawid kiedykolwiek dał argument Saulowi do tego, żeby ten uważał go za swojego przeciwnika, czy kiedykolwiek w jakikolwiek sposób mu uchybił. A zauważcie, że Saul prawie, że od samego początku zaczął nienawidzieć Dawida. Zresztą jest napisane o Saulu, że zły duch trapił Saula i Saul wzywał wtedy między innymi Dawida, żeby mu grał na instrumencie i wtedy gdzieś ten zły duch ustępował. A więc był zły duch, który powodował fałszywy obraz Dawida. Dawid nawet w sytuacjach, jak pamiętacie, w których mógł, nie wiem, zemścić się, mógł pozbyć się problemu z Saulem, nigdy ręki na Saula nie podniósł. Pamiętacie Potyfara i Józefa. Potyfar, tu była prostsza sytuacja najprawdopodobniej, bo Potyfar uwierzył swojej żonie. Tak? Żona powiedziała, że ten człowiek próbował nastawać na jej cześć. W związku z tym Potyfar, jakby niewiele się zastanawiając, skoro żona tak powiedziała, wrzucił Józefa do więzienia. A więc jakiś tam obraz przyjął. Ja się zastanawiałem, to dzisiaj mi przyszło do głowy, bo tak jak szukałem wczoraj tych przykładów, to akurat nie zauważyłem, ale tak dzisiaj się zastanowiłem, czy Judasz też był taką postacią. Bo o Judaszu właściwie cały czas czytamy, że chodził z Panem Jezusem. Tam są dwie wzmianki o tym, że podkradał, że ponieważ był skarbnikiem w grupie apostołów i uczniów, to są dwie wzmianki przed jego zdradą, to są dwie wzmianki o tym, że podkradał strzosa. No więc widać, że był jakiś proces, że Judasz najprawdopodobniej udawał, albo jeśli nie udawał, to jego serce wcześniej było już zainfekowane takim duchem no jakby nieuznawania Jezusa za Mesjasza, za Syna Bożego, bo ja sobie za bardzo nie wyobrażam, jeśli człowiek bez zaciemnienia potrafiłby chodzić z Jezusem, potrafiłby widzieć Jego czyny, widzieć Jego cuda, potrafiłby, czy byłby dotknięty przez Jego miłość, a z drugiej strony knuć przeciwko Niemu, czy mieć w sercu jakąś, no właśnie taką cechę, że on potrafił kraść. Jeśli tak było, to znaczy, że on od początku dopuścił do siebie takie stopniowe podtruwanie swojego obrazu o Jezusie, o innych braciach, no, które skończyło się fatalnie, tak? Bo jeszcze na koniec zdradził Pana Jezusa. I to tak, myślę, że można by było znaleźć jeszcze więcej historii w Starym Testamencie i w Nowym, ale przejdźmy do tak już może nie, albo nie dokładnie biblijnej, ale do historii najnowszej. Chociaż ona zaczyna się właśnie, myślę o antysemityzmie, zaczyna się dużo wcześniej, prawda? Bo już naród izraelski jest już prześladowany i nienawidzony już w Starym Testamencie. Już Faraon strasznie gnębi i uważa ich za podludzi. Ten antysemityzm bardzo szybko, bo już w IV wieku zdobywa serca władców, niektórych władców, a potem coraz większej ilości władców w Europie i na Bliskim Wschodzie, z tego względu właśnie, że znowu obraz Żydów jako tych, którzy ukrzyżowali Jezusa, staje się dominującym obrazem dla religii, bo tak to należy nazwać, i dla religijnego świata, dla świata religijno-politycznego, ówczesnego, że Żydzi zaczynają być prześladowani. A więc znowu obraz fałszywy staje się źródłem podziału. My, chrześcijanie, mniej więcej od IV wieku, jesteśmy dużo lepsi niż Żydzi, bo oni ukrzyżowali Jezusa. Już potem nikt się nie zastanawia nad tym, że Pierwsi apostołowie, pierwsi uczniowie, to kto to byli? Żydzi byli, tak? A więc jak gdyby Pan Jezus też był Żydem. Więc diabeł potrafi wywrócić taki zdrowy rozsądek albo wyłączyć w ludziach zdrowy rozsądek tylko po to, żeby przedstawić go w fałszywy sposób i nie robi nieraz tego tak natychmiast, tylko robi powolutku, sącząc, drążąc, zatruwając i człowiek nabiera pewnych przyzwyczajeń, nabywa pewnego obrazu, który wydaje mu się, że jest fałszywy, że jest prawdziwy. Zobaczcie rasizm i kolonializm. Mówię celowo jako o tych dwóch rzeczach, bo to też diabeł zbudował pewien fałszywy stereotyp o ludziach innej skóry albo o ludziach innej kultury, innej narodowości i skończyło się to, właściwie jeszcze trwa, ale skończyło się to ogromną tragedią wielu narodów, wielu plemion. Mówimy o Afryce i mówimy o Ameryce na przykład, czy południowej, czy Ameryce Północnej. Popatrzcie na Indian. Chrześcijanie z natury, tak? Bo kto był tym, kto zdobywał ziemię północnej Ameryki? To byli Anglicy, Irlandczycy, a więc ludzie, chrześcijanie. I mieli fałszywy obraz Indian. Ten obraz łatwiej było im tych ludzi zabijać, mordować, tylko dlatego, że uważali ich za podludzi, za nieludzi. A więc znowu obraz podziału. My jesteśmy kimś lepszym, my jesteśmy kimś, kto ma prawo narzucać swoją wolę i to w taki drastyczny sposób innym. Najnowsza historia sprzed 20 lat. Pamiętacie sytuację w Rwandzie, afrykańskim kraju, gdzie dwa plemiona żyjące obok siebie przez wieki, nie wiem czy przez wieki, ale przez na pewno dłuższy czas, w ciągu jednego tygodnia stają się sobie tak wrodzy, że jedni mordują drugich. Nie pamiętam, które plemię mordowało, ale mordowało głównie to plemię, którego przedstawiciel sprawował władzę wówczas w tym kraju. I wystarczył jeden sygnał w telewizji i w środkach masowego przekazu wówczas, że wskazano wroga. Waszym wrogiem są ci drudzy, czyli mordowano Hutu przez Tutsi, prawda? Jak czytałem nawet nie tak dawno, kilka tygodni temu, jakiś artykuł na ten temat, pokazujący, że za maczety brali się nauczyciele w szkołach. Mordowali innych uczniów. I dzisiaj nawet właśnie ten artykuł mówił o tym, że to były rozmowy dzisiaj. Oni mówili, ale tak nam powiedziano, tak nam wskazano, że to jest nasz wróg, że jeśli my tego nie zrobimy, to on zrobi to z nami. Kompletnie fałszywy obraz, znowu zasiał diabeł. Pamiętacie, skończyło się to potężną rzezią. Tam wymordowano około miliona czy dwóch milionów ludzi. Niewyobrażalne. Jeden sygnał, stworzenie fałszywego obrazu o wrogu i na ten jeden sygnał ludzie żyjący ze sobą do tej pory, może nie w wielkiej miłości, ale nie mający aż takich pragnień, zaczynają mordować w tragiczny sposób. Dzisiaj mamy w wielu miejscach takie sytuacje. Birma, od niedawna nazywająca się Mianma, trudne słowo. Nie wiem, czy wiecie, tam jest też rząd birmański, prześladuje pewną narodowość, która mieszka od lat w Birmie i te prześladowania są tak okrutne, że ci ludzie uciekają do najbliższego od nich miejsca, czyli do Pakistanu, który też ich tam za bardzo nie chce przyjąć, a jeśli ich przyjmuje, to żyją w jakichś tragicznych warunkach, w obozach i najczęściej ich jeszcze próbują z powrotem do tej Birmy wysłać, gdzie grozi im śmierć i często ta śmierć ich spotyka. A więc znowu obraz, że są czymś gorszym, to plemię jest czymś gorszym, to powoduje niechęć i podział w społeczeństwie i w Birmie, i w Pakistanie. Pamiętacie Jugosławię? To też nie tak dawno, 20 lat temu. Kraj, który był, nie wiem czy mocno zjednoczony, ale Serbowie mieszkali razem z Bośniakami i Chorwaci mieszkali obok Bośniaków. W pewnym momencie w jednym i w drugim narodzie, który zaczęły przeważać takie elementy nacjonalistyczne. Czyli zaczęto głosić jednym, że będzie wam lepiej, jeśli usuniemy spośród nas tych drugich. Czyli będzie wam lepiej Serbom, jeśli usuniemy muzułmanów z terytorium akurat tam Bośni i Hercegowiny. Czym się to skończyło? Rzezią też i wojną wieloletnią, w której zginęło wielu niewinnych ludzi. A więc znów, ci ludzie też żyli obok siebie do pewnego momentu, aż ktoś nie powołał jednego i drugiego do wojska i powiedział, to jest twój wróg. Ten sąsiad, z którym się bawiłeś razem na ulicy, jest od dzisiaj twoim wrogiem. Musisz go zabić, albo jeśli nie, to musisz go nienawidzieć. Duch podziału to jest islam i cały świat zachodni, nie tylko chrześcijański, ale islam uważa się też, czy wyznawcy islamu, mahometanie, przynajmniej część z nich, uważa się za kogoś zupełnie innego i bardziej wartościowego i wybranego przez Boga niż cała reszta ludzkości. W związku z tym mieliśmy między innymi tak, World Trade Center i wiele innych zamachów. Palestyńczycy i Izrael. Ta sama sytuacja. Ktoś wmawia Palestyńczykom, że mają nienawidzieć do tego stopnia Izrael, że ich dzieci są już szkolone do tego, żeby nosić broń, żeby mordować i że zasługę będą mieli wielką w niebie u proroka, jeśli zamordują jakiegokolwiek Izraelczyka. Znowu fałszywy obraz diabelski budowany od samego początku, nawet w dzieciach. Na nasze podwórko zejdźmy. A może nie tylko nasze, ale załóżmy bliższe nam. Kibole na stadionach. Przecież to się tak zaczyna. Jedna drużyna gra z drugą drużyną, ale część kibiców jednej i drugiej drużyny, oprócz tego, że ogląda mecze ich drużyn, ustawia się na tak zwane ustawki, biją się między sobą, a w Krakowie dochodzi do tragedii, do mordowania się kibiców jednej drużyny przeciw drugiej. Tam jest Wisła i Krakowia, zdaje się. I między nimi już było kilkanaście ofiar śmiertelnych. Że jedni, jak dorwali na mieście drugiego, kogoś z tamtej drużyny, to go zabili. Wyobrażacie sobie, czy normalnie, bez wpływu złego ducha, bez wpływu ducha podziału, ducha, który w taki sposób ustawia drugiego człowieka przeciw drugiemu człowiekowi, że to jest twój wróg. Dlaczego? Bo on kibicuje innej drużynie, zabija się człowieka. Czy myślicie, że człowiek sam z siebie bez pielęgnowania czy ulegania duchowi prosto z piekła byłby w stanie to zrobić? I dochodzimy do przykładu, który najbardziej leży na sercu. Dochodzimy do przykładu obecnej Polski. Tego, co się dzieje w naszym kraju w tej chwili. Patrząc na te przykłady z historii i patrząc na te przykłady z niedalekiej historii, mamy potężny w tej chwili problem w Polsce z podziałem Polaków na frakcje polityczne, może frakcje, na sympatie polityczne. Od czego ten podział się zaczął? Ja myślę, że on się zaczął w duszach ludzkich dużo wcześniej niż Smoleńsk. Ale Smoleńsk był takim momentem, w którym nastąpił taki diametralny podział na tych, którzy uwierzyli, że był to zamach i na tych, którzy nie wierzyli, że był zamach, tylko była mgła i były te dowody, które przedstawiano i pokazywano, że to był nieszczęśliwy wypadek. Ale zaczęto Zaczęto. Nie chciałbym właśnie używać żadnych politycznych porównań w takim sensie, że kto miał rację, kto nie miał racji. Nie o to mi w tym kazaniu chodzi. Chodzi mi o to, że diabeł wykorzystał bardzo dogodny moment do tego, żeby podzielić Polaków. Bo zaczęło się od kłótni właśnie nie na polu, nie wiem, typowo politycznym, tylko na polu tragedii, narodowej tragedii. Prawie 100 osób zginęło. W związku z tym to było coś, co dotykało serca ludzi i co było łatwo diabłu wykorzystać do tego, żeby właśnie ludzie zaczęli mieć własną narrację tej historii, ale ta narracja przerodziła się w złość, nienawiść do drugiej strony, która tak nie uważała. I zaczęła się dokładnie taka walka, o jaką chodziło diabłu. Jak my możemy rozpoznać i czy powinniśmy rozpoznać, kto ma rację, a kto nie ma racji? Kto w tej sporze w Polsce jest po właściwej stronie, a kto jest po niewłaściwej stronie? I jak my jako chrześcijanie mamy się zachowywać w obliczu zła? Pierwszy list Jana, 4 rozdział. To jest wskazówka fundamentalna. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. To jest fundament, na którym powinniśmy opierać przede wszystkim punkt numer jeden, rozsądzając, czy zabierając, mając własne zdanie na temat sytuacji politycznej czy wydarzeń politycznych. Jeśli założymy, albo inaczej, jeśli będziemy przestrzegać tego pierwszego, że mamy prawo mieć własne zdanie, ale nie możemy nienawidzieć naszego brata, który ma inne zdanie, to jest fundament tego, że nie działamy w tym samym duchu, duchu diabelskim. Bo zauważcie, dla diabła nie ma znaczenia, czy ja się opowiadam, nie wiem, za Koalicją Obywatelską, czy za PiS-em. Bez znaczenia jest dla niego, za kim ja się opowiadam. Dla niego jest znaczenie, w jakim duchu ja to robię. Jeśli robię to w tym duchu z pierwszego listu Jana, że nie odpowiadam złem za złe, nie odpowiadam złem na złe, nie odpowiadam w taki sposób, który rani kogoś, to nie jestem elementem tej potwornej, a właściwie obrzydliwej gry diabelskiej. Nastawiania jednych ludzi przeciw drugim ludziom. Jak patrzyliśmy z historii, to bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji, w której nienawidzimy tego drugiego oponenta politycznego do tego stopnia, że gdy tylko by sprzyjały warunki, to całkiem możliwe, że stanęlibyśmy z mieczem, czy z karabinem, czy z toporem, czy z maczetą, w zależności od kultury i kraju, przeciw drugiemu. To jest niewyobrażalne i tak nie może być. Przeczytajmy, co mówi Jezus o podobnej sytuacji, a właściwie całe kazanie na górze z Ewangelii Mateusza od 5 do 7 rozdziału jest piękną wykładnią postawy, jaką powinien mieć wierzący. I jeśli byśmy zaczęli, czy jeśli im bardziej stosujemy jego wskazówki, jego nauczanie z kazania na górze, tym mniejszy problem mamy z oceną ludzi i tym większy problem ma z nami diabeł, żeby nas zainfekować nienawiścią do drugiego człowieka. Wiecie, że powiedziano, Pan Jezus mówi, oko za oko i ząb za ząb. To z tym mamy do czynienia codziennie. Czytając internet, słuchając radia, słuchając telewizji, oko za oko, ząb za ząb. Jedni odpowiadają w taki sam sposób drugim. A co mówi Jezus? A ja wam mówię, I tu Brytyjka mówi bardzo źle. Zauważcie, Brytyjka mówi, nie sprzeciwiajcie się złu. Żadne tłumaczenie tak nie mówi. Bo w innym miejscu Pan Jezus mówi, zaraz też dojdziemy do tego, że nie daj się złu zwyciężać, ale zło dobrem zwyciężaj, a więc przeciwstaw się złu. Nie, a więc nie słowo nie sprzeciwiajcie się, tylko jedyna Brytyjka tak mówi, ale to tłumaczenie najnowsze, bordowe, mówi nie odwzajemniajcie zła. Nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nastaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by cię przymuszał, by śniósł ciężar jedną milę, nieś dwie. Temu, kto cię prosi, daj i nie odwracaj się. I popatrzcie, Pan Jezus mówi te słowa, jeśli temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nastaw również lewy. Co ma na myśli Pan Jezus? Ja się zastanawiałem, zawsze mi się wydawało, że to znaczy tak prosto. No, jak mnie ktoś uderzy w lewy, to mówię, chłopie, weź jeszcze w prawy mi popraw. Ale patrzę, czy Pan Jezus tak zrobił. Wyświetlmy, co Pan Jezus zrobił w sytuacji, gdy go ktoś uderzył w policzek. Jana 18, 22. Po tych jego słowach Pana Jezusa, to jest przed sądem Pan Jezus jest, jeden ze stojących tam strażników wymierzył Jezusowi policzek. Mówiąc przy tym, tak odpowiadasz arcykapłanowi? A Pan Jezus na to, jeśli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to, a jeśli właściwie, to dlaczego mnie bijesz? Pan Jezus nie powiedział teraz zgodnie z tym, o, uderzyłeś mnie w jeden, uderz mnie w drugi. I zacząłem się zastanawiać, co ma Pan Jezus na myśli, mówiąc, jeśli cię ktoś uderzy w jeden policzek, nastaw drugi, jeśli ktoś chce wziąć twoją szatę, daj mu płaszcz, jeśli chce iść jedną milę, zrób dwie. I doszedłem do wniosku, że tu właśnie chodzi o postawę, o nasze nastawienie, o postawę naszego serca. Że nie działaj w tym samym duchu. Jeśli cię ktoś uderzy w policzek, to nie działaj w takim duchu, że ty mu chcesz oddać złem za zło. Czyli najchętniej też byś mu odwalił, tylko działaj w innym zupełnie duchu. Czy zwróciliście uwagę, że kiedy, nie wiem, nawet w mniejszym kalibrze sprzeczki, nie wiem, w rodzinie, między małżonkami, jeśli my odpowiadamy w takim samym duchu, jak osoba, która nas zaatakowała, nieważne, czy słusznie, czy nie, to nigdy nie kończy się dojściem do porozumienia. Kiedy się kończy dojściem do porozumienia? Kiedy jedna ze stron, zawsze się mówi, mądrzejszy ustępuje, tak? Ale kiedy jedna ze stron zadziała w innym duchu, powie przepraszam, powie skończmy to, chyba ja jestem winny. I to rozbraja. To rozbraja kogo? Przeciwnika. Rozbraja tego ducha podziału. Bo jemu zależy, żebyśmy właśnie przy uderzeniu odpowiedzieli dokładnie tym samym. Ząb za ząb, oko za oko. A Pan Jezus mówi, nie, ty zadziałaj tak, jakbyś przyjął nawet ten drugi policzek. Nastawił drugi policzek. Masz rację. Nie będę uczestniczył, sam do siebie mówię, nie będę uczestniczył w tym duchu wojny, podziału, bo to jest prosto z piekła. I wtedy, jeśli przyjmiemy takie rozumienie nastawienia drugiego policzka, to jest drugi element tego, jak możemy walczyć z tym duchem podziału. Pierwszy, pamiętajcie, że kto twierdzi, że kocha Boga, a nienawidzi swojego brata, nie kocha Boga. Drugie, nie działaj w tym samym duchu. Nie oddawaj złem za złe. Ale nastaw ten drugi policzek właśnie w takim rozumieniu. Ulegnij, bądź mądrzejszy, bądź tym, który przyniósł pokój w tej sytuacji, a nie tym, który roznieca jeszcze bardziej ogień, czy dolewa oliwy do ognia po polsku. Jezus tak wskazuje to na taką postawę naturalnej reakcji. My musimy nauczyć się działać w duchu innym niż odwet. Diabeł robi wszystko, żebyśmy działali w duchu odwetu. Ty mi tak, to ja ci tak. A ty mi tak, aha, to ja ci tak. Ja nie jestem na Facebooku, ale jestem na Twitterze I kiedyś ten Twitter, już od 10 lat jestem na Twitterze, więc nie jest to moja jakaś ostatnia przygoda. I kiedyś na tym Twitterze były same takie, nie wiem, przynajmniej wśród moich znajomych to były jakieś takie rzeczy fajne, no radosne, śmieszne, albo ktoś coś pisał, co się wydarzyło w jego mieście. Dzisiaj jak wejdziesz na Twittera, to właściwie w zależności od tego, jakich masz, kogo obserwujesz na tym Twitterze, to jest sama cieknąca nienawiść. I trzeba mocno filtrować miejsca, z której, żeby się nie zainfekować tym, co jedna i druga strona, a właściwie jedna i druga, co wszyscy Polacy tam wypisują. Więc nie wiem, czy się też nie wypiszę z tego Twittera, albo przynajmniej nie zawieszę, bo nie widzę, tak trudno wyfiltrować coś ważnego na Twitterze. Rzymian 12:14. Dochodzimy do końca i myślę, że się uda. Pan Jezus, apostoł Paweł pisze tak. Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują. Dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi, odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. I jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścijcie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. A co ty masz zrobić? Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Zakończymy jeszcze jednym fragmentem. Tak, to jest tylko taki amen. I Mateusza 7:24. Każdy, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł lewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, ale nie robi z nich użytku, można przyrównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku, spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Pan Jezus mówi, czerpmy mądrość, rozważajmy Jego słowo, rozważajmy sytuację, bądźmy mądrzy, nie dajmy się zwieść, nie dajmy się zwieść pozorom, nie dajmy się temu duchowi, który chce wprowadzić podział, który wprowadza podział. Nie bądźmy naiwni, że nas to nie dotknie, bo mamy, albo inaczej, że nas to ominie. Na nas też zasadzki zostają zastawiane, tak samo jak na każdego innego. Ale my bądźmy jak ten człowiek, który słucha słów Pana Jezusa, robi z nich użytek, bo wtedy nawet jak spadnie ulewny deszcz, jak będzie bardzo duża burza, to my się ostaniemy. Ostaniemy się my, nasze rodziny, nasze domy, nasze społeczności, nasz kraj. Pomódlmy się jeszcze na koniec. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoją mądrość w Twoim słowie, za to, jak nam pokazujesz, co jest w Twoim sercu, jakie jest Twoje serce, jakie jest Twoje serce do człowieka, jaki jest Twoje miłosierdzie do człowieka. Panie, zapalaj nam czerwone lampki w sytuacjach, w których diabeł próbuje zastawić na nas pułapkę właśnie w tym duchu podziału, w duchu złości, nienawiści do drugiego człowieka. Panie, dawaj nam rozpoznawać zło, ale dawaj nam też mądrość, jak to zło dobrem zwyciężać. Nie jak oddawać oko za oko, ząb za ząb, bo tak Twoje słowo uczy. Dawaj nam taką łagodność w obcowaniu z naszymi, nie wiem, oponentami, tymi wszystkimi, którzy inaczej myślą niż my. Żeby nie było naszym celem dotknięcie, zniszczenie człowieka, ale żeby naszym celem było objawienie Twojego serca do człowieka. Proszę Cię o to i błogosławię wszystkich tutaj dzisiaj. Zapieczętujcie sobie to słowo w sercach. Amen.